Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty.
Witamy wszystkich Państwa bardzo gorąco i serdecznie, tym bardziej gorąco im chłodniej za oknem. Rozpoczynamy w Radio Paranormalium i w Book Radio kolejne ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty. Przy mikrofonie i za starymi technicznymi audycją jak zawsze Marek Sękiewelius, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji ABW Marek Żelkowski. Halo, halo Bydgoszcz.
Halo, halo. Dobry wieczór wszystkim. Pięknie, pięknie się kłaniam. Teraz, kiedy nagrywamy, jest czwartek, wieczorna pora. Kiedy Państwo będziecie słuchać tej audycji, to ja będę właśnie na Kopernikonie. Zapraszam Państwa zresztą w imieniu organizatora i w imieniu swoim. W sobotę będę miał na Kopernikonie dwie prelekcje. Jedna o Asimowie, które już mówiłem tutaj kiedyś z Państwem o tym, o Asimowie, o geopolityce, o sztuce wojny i w ogóle o takich korelacjach, które następują pomiędzy zjawiskami czy to literackimi, czy politycznymi i o tym, jak się właściwie pisze space operę. To pierwsza prelekcja. Druga prelekcja w godzinach wieczornych o 20:00, a to, tak jak powiedziałem, nówka, nie rdzewka. Będę mówił o tym, kiedy w naszej kulturze, szeroko pojętej naszej kulturze, ale kiedy w ogóle w historii człowieka pojawili się obcy. Obcy rozumiani tak, jak dzisiaj ich rozumiemy, czyli przybysze z innych światów, z odległych planet, z odległych układów słonecznych. Kiedy w ogóle człowiek o tym pomyślał? Ja kiedyś już o tym wspominałem, a to będzie taka prelekcja, która ujmie rzecz całościowo od starożytności, od Demokryta i Leucypa, Leukiposa, do właściwie XIX wieku, do końca XIX wieku, do wojny światów. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie, to sobota. A cóż, dzisiaj mamy czwartek, ale dla Państwa to jest piątek. I cóż, tak się zastanawiałem, kiedy patrzyłem na opowiadania wytypowane do dzisiejszego odcinka, to westchnąłem sobie, przeczytałem pierwszy tytuł, opowiadanie Łzy oceanu autorstwa Pauliny Remus i pomyślałem sobie o tym oceanie, bo niby wszyscy ocean widzieli, no może nie wszyscy, ale może to już na pewno wszyscy prawie widzieli. Z oceanem to trzeba się kawałek przejechać, żeby ocean zobaczyć i to się nam wydaje, że to jest takie zwykłe coś, co wszyscy znają, oswojone, wszyscy wiedzą. Tymczasem to już zapewne państwo wiecie, bo to informacja, która nie jest jakoś szczególnie tajna czy zastrzeżona, ale my tak naprawdę o oceanie wiemy bardzo niewiele. Tak naprawdę według naukowców tu wiedzy nie mam, raczej mam taką wiedzę zasłyszaną, czyli to jest to nie epistemę, zupełnie nie epistemę, tylko doksa, typowa doksa, ale no wiem od nich, że około 5% całego oceanu jest zbadane. Coś potrafimy o nim powiedzieć. Cała reszta to jest terra incognita, a zatem ocean, no ja wiem, to jest w ogóle coś nieznanego. My uświadommy sobie, że 50 lat temu człowiek wylądował ponad już, nawet mocno ponad, człowiek wylądował na Księżycu. Niektórzy to kwestionują, no ale załóżmy, że jednak wylądował. O tym lądowaniu na Księżycu jeszcze dzisiaj będzie i o teoriach spiskowych, ale załóżmy, że jednak wylądował. No to 50 ponad lat później o oceanie w dalszym ciągu wiemy bardzo niewiele. Owszem, udało nam się spenetrować najgłębsze miejsca, rowy, ruch mariański, te rzeczy, ale w gruncie rzeczy wiemy bardzo mało. Ta głębia oceaniczna, tak się to nazywa, ten obszar w oceanie pomiędzy 4 kilometrami w głąb, a 11 kilometrami, 11 tysiącami metrów, to jest głębia oceaniczna i tak naprawdę ludzie w dalszym ciągu podejmują wielkie wysiłki, żeby ten obszar zbadać, a wiedzą o nim bardzo niewiele. A to, co wiedzą, to są właściwie rzeczy, tak się zastanawiam, jak to nazwać, humorystyczne, bo gdzieś tam bardzo, bardzo głęboko, rzecz w okolicach 9 czy 10 tysięcy metrów, odkryto papierki po cukierkach, podobno, i jakieś woreczki. No, powiem Państwu, że słabo. To znaczy, jeśli my w ten sposób zostawiamy swój ślad, to słabo. Ale w końcu nie jestem jakimś specjalnie przesadnym ekologiem w rozumieniu tym nowszym, czyli nie badaczem zajmującym się ekologią, tylko czy właściwie badaniem tego środowiska, tylko ekologiem rozumianym nowocześnie, czyli takim, który ma zawsze 4 grosze i do wtrącenia na temat tego, jak powinniśmy chronić naszą planetę. Okej, nie jestem kimś takim, natomiast jedno wiem z całą pewnością. Ocean, tak jak zacząłem już to mówić, to miejsce niezbadane i myśmy bardzo łatwo przeszli do tego, że to... No właściwie zadam pytanie wprost, bo chciałem naokoło, ale w sumie najprościej będzie, jeśli to zwerbalizuję w ten sposób. Dlaczego tak ochoczo podjęliśmy postanowienie, że głębina oceanów nie kryje żadnych tajemnic? Owszem, są ludzie, którzy wierzą, że tam baza podmorska UFO, te rzeczy. No okej, bardzo fajna teoria. Sam nie wiem, czy spiskowa. Natomiast dlaczego na przykład zakładamy tak z taką dużą dozą pewności siebie, że na przykład nie istnieje coś takiego jak cywilizacja podwodna? Bo co? Bo jej szczątki byśmy odkryli? No, sądząc po tym, że w dół poleciały papierki po cukierkach, no być może jakieś inne jeszcze artefakty przewspaniałe, ale w sumie tego niewiele dotarło tam na dół. Bo ja wiem, są jeszcze wraki różnego rodzaju, tak, tylko zwróćmy uwagę, że te wraki, te, które leżą niżej niż 4000 metrów, no to one sobie leżą i leżą, natomiast te, które schodzą głębiej, no to ja wiem, może są troszeczkę takimi odpowiednikami UFO, albo może nawet te podmorskie cywilizacje, jeśli by istniały, to czerpią wiedzę o nas właśnie z tych artefaktów. Powiem tak, że dla mieszkańców dna oceanicznego wyprawa na powierzchnię, żeby się na przykład z nami zetknąć, spotkać, to byłaby wyprawa, jeśli chodzi o względy techniczne, o względy, które miałyby spowodować, że oni nie tylko by wypłynęli, ale wypłynęliby w jednym kawałku i rzeczywiście mogli się skontaktować, to przedsięwzięcie przynajmniej tak samo skomplikowane jak lot w kosmos. Dla nas zresztą też to zejście, no może nie aż tak bardzo, ale jeśli sobie przypomnijcie Państwo historię schodzenia do rowu mariańskiego z batyskafem po raz pierwszy, no to przedsięwzięcie techniczno-logistyczne olbrzymie. W związku z tym, no ja w każdym razie lubię puścić wodze fantazji i całkiem, no, zupełnie niezrozumiałe mi się wydaje, bo nawet ostatnio na ten temat rozmawiałem z osobą, która nie pozwoliła mi ujawnić, znaczy nie dała mi żadnych wskazań na ten temat swojego imienia i nazwiska, więc niech pozostanie osobą anonimową, ale rozmawiałem na ten temat i doszliśmy do wniosku, że właściwie nie ma żadnych przesłanek, żeby przyjąć, że tam nic nie ma, że tam jest pusto. Nie ma też oczywiście przesłanek najmniejszych, żeby przyjmować, że dno oceanów jest po prostu zasiedlone i tam cywilizacja tylko czeka, żeby się z nami skontaktować. Nie, to nie o to chodzi tak naprawdę. W tym eksperymencie myślowym bardziej chodzi o to, że my jesteśmy skłonni szukać prawdy, szukać czegoś niesamowitego, czegoś niezwykłego gdzieś tam daleko, w kosmosie. a tymczasem miejsca na naszej Ziemi, które są równie mało zbadane jak te odległe, to w dalszym ciągu przyjęliśmy, że to, ponieważ to Ziemia, to jest nasze, to my już o tym wszystko wiemy. No, nie jestem przekonany, powiedziałbym tak Państwu. W każdym razie, i ja wiem, oczywiście, tu można bardziej się skupiać z tym oceanem, na tych tonach plastiku, które tam lądują, bo część oczywiście pływa po powierzchni, część tonie, ale taką myśl chciałem Państwu zostawić przed pierwszym opowiadaniem, że to założenie, o którym wspomniałem, jest kompletnie nieracjonalne. To znaczy, ono być może jest prawdziwe, ale znaczy nie ma żadnego powodu, żebyśmy przyjęli, że tam nic nie ma. Ale co tam jest? No, nie potrafimy tego zbadać. To jest taka sytuacja trochę komiczna. Ale się zaględziłem już, proszę Państwa. Myślę, że jeśli miałem zaszczepić w Państwa głowach jakieś wątpliwości, to już się zaszczepiłem. Jeśli nie, no to przykro, poległem. A teraz posłuchajmy opowiadania Pauliny Remus, Łzy oceanu.
Paulina Remus, Łzy oceanu. Na czym polega boskość? Czy jestem wspaniała, cudowna i piękna też? Czy dostąpiłam zaszczytu bycia nazywaną boginią z jakiegoś konkretnego powodu? Nie wiem. Jedyne, co wiem, to mój nieuchronny koniec. Przez ostatnie lata obserwowałam, jak do mojej świątyni przychodzi coraz mniej osób, a niegdyś najwierniejsze kapłanki wychodzą i już nie wracają. W głowie przestałam słyszeć modlitwy, zacząłem nawet zapominać, jak brzmiały wygłaszane przez ludzi formułki. Fizycznie stałam się słabsza. W czasach mojej świetności mogłam tworzyć tsunami, wielkie na kilkadziesiąt metrów fale, które równały z ziemią miasta na wybrzeżach. Teraz nie byłam w stanie nawet przywołać strumyczka, który umyłby posadzkę w świątyni. Czasami wychodziłam na zewnątrz, stałam na brzegu klifu i patrzyłam, jak fale rozbijają się o skały. Ocean był silny, poradził sobie beze mnie, chociaż to ja miałam się nim opiekować. W takich momentach zastanawiałam się, dlaczego się w ogóle narodziłam. Nie do końca nawet pamiętam ten moment. Czy przebrałam swoją formę z piany morskiej, czy wielki mąż stworzyła mnie z masy perłowej? A może pewnego dnia ocean sprawił, że nagle zacząłem istnieć i po prostu wyrzucił na brzeg? Nie wiem. Pamiętam dopiero, jak już byłam, a ludzie się do mnie modlili. Siedzieli na wybrzeżu, skuleni przy ognisku i wspólnie śpiewali, by połów był obfity, by sieci się nie zerwały, by nikt nie wypadł za burtę. Albo marynarze, którzy po kilkunastu godzinach sztormu klęczeli w kajucie i ostatkiem się błagali, by woda się uspokoiła. Spełniałem wtedy ich prośby. Ocean się uspokajał, ryby mnożyły się i same wpływały do sieci, a żaden nieostrożny rybak nie wypadł ze statku. Ludzie zauważyli, że po zwróceniu się do mnie ocean zaczyna być łaskawy. Opowiadali o tym w karczmach i spalunach, na dworach książęcych i zapyziałych rybackich wioseczkach. Wszyscy, którzy mieli jakikolwiek związek z oceanem, układali modlitwy, pieśni, składali dary i budowali świątynie. Pojawiły się kapłanki, które dzień w dzień grały na harfach, naśladowały szum wody i starały się pośredniczyć między mną a wiernymi. Czasami wskazywałam im drogę, ale większość czasu radziły sobie doskonale, a ja mogłam wędrować po klifach i plażach, docierać do osób, które nie miały dostępu do świątyni. Wszystko, co dobre, musi się kiedyś zakończyć. Ciężko określić dokładny moment upadku. Początkiem końca jednak, czego jestem pewna, było wzniesienie się moich kapłanek wyżej niż powinny. Chociaż niektóre z nich robiły to, co wcześniej, inne miały większe ambicje. Zatraciły więź ze mną i oceanem. Wolały pojawiać się na dworach, również królewskim, i szeptać władcom do ucha. Otwierały świątynie w głębi lądu, by prawić kazania, które nie miały żadnego związku z oceanem. Czy mogłam coś z tym zrobić? Pewnie mogłam. Mogłem przewidzieć, że gdy sięga się szczytów, upadek będzie spektakularny. Mimo to z pewną przyjemnością obserwowałem kapłanki, które opuściły wybrzeże. Ich działania sprawiły, że grono moich wyznawców szybko się powiększało. Była to jednak wiara nie oparta na miłości i zaufaniu, jak wcześniej, a na strachu. Wpłacaj datki na świątynię albo utopisz się we własnej wannie. Żyj skromnie i pokutniczo, albo bogini nie ześle na ciebie swych łask. Ofiaruj świątyni procent zawartości swego statku, albo zerwie się sztorm i cała flota zatonie. Błagaj o przebaczenie za grzechy, albo bogini nie wpuści cię do łodzi na Wielkim Oceanie, w którym znajdziemy się po śmierci i będziesz topił się przez wieczność, a rekiny będą każdego dnia na nowo zjadać ci nogi. Wiara oparta na strachu była silniejsza niż wiara oparta na miłości. Oczywiście nie miałem władzy decydować, co spotka ludzi po śmierci. Nie uzależniałem też moich łask od ilości pieniędzy ofiarowanych kapłankom, a styl życia wiernych, póki nie krzywdzili oceanu, niewiele mnie obchodził. Może gdybym już wtedy to ukróciła, ludzie nie odwróciliby się ode mnie. Muszę jednak przyznać, że mocy, jaka wtedy mnie przepełniała, nie da się z niczym porównać. To był czas, gdy krew szybciej krążyła mi w żyłach. Gdy czułam, że pstryknięciem palców mogłabym podnieść całą wodę, jaka krąży po planecie, wymieszać, a następnie odłożyć na miejsce. W ten sposób jedynie przyglądałam się, jak kapłanki wną się po drabinie dworskiej hierarchii, opływają bogactwem i cieszyłam się świadomością posiadania mocy, której i tak nigdy bym nie użyła. Ludzie jednak zaczęli zauważać, że mimo wpłacania datków spotykała ich śmierć również z udziałem wody, a statki przegrywają za sztormami, nieważne ile skrzyń złota zaniesiono do świątyni. Władza zdeprawowała kapłanki. Nie żyły w zgodzie ani z naturą, ani z zasadami, które narzucały wiernym. Rodziły się różne patologie, o których szczegółach nawet nie chcę sobie przypominać. Ucisk nie sprawił, że ludzie byli trzymani w rysach. Ich wiara słabła coraz bardziej. Niektórzy zaczynali modlić się do innego, bardziej przydatnego czy też prawdziwego Boga. Najstarsi, najwierniejsi zaczęli wymierać, a młodzi dostrzegali hipokryzję kapłanek i wykruszali się bardzo szybko. Moja moc zaczęła słabnąć. O wywołaniu tsunami już nie było mowy. Uspokojenie sztormu czy oporowanie odpływem zaczęło sprawiać mi trudność. To sprawiało, że ludzie zaczęli wątpić jeszcze mocniej. Zawiodłam ich w tym, co na początku we mnie doceniali. Mój upadek stał się kołem. Błędy kapłanek sprawiły, że ludzie przestawali wierzyć, a im mniej mnie mieli w sercach, tym mniej mogłam. A im mniej mogłam, tym liczniej odchodzili ode mnie. Mogę obwiniać moje kapłanki, ich żądzę władzy i pieniądza, ale prawdziwą winną jestem ja. Ludzie mają prawo błądzić, są tylko ludźmi. Egoizm leży w ich naturze. Ja, bogini, powinnam być wyżej, a jednak zawiodłam, przegrałam. Zgubiła mnie moja własna chciwość, pragnienie posiadania coraz to większej potęgi. Znalazłam się w miejscu, gdzie moja ostatnia świątynia obrastała w kurz i mech, ściany waliły się, a po ziemi nie stąpał żaden człowiek, który wierzył we mnie i moją moc sprawczą. Jedynym stworzeniem, jakie przestąpiło próg świątyni w ciągu obecnej dekady, był pies. Ostatnia kapłanka, niedługo przed swoim odejściem, znalazła w pobliskim miasteczku ciężarną sukę. Przyniosła ją do świątyni i pod ołtarzem z moją podobizną na świat przyszło 8 pięknych szczeniąt. Pieski urosły i to był ostatni moment, gdy w jakikolwiek sposób panowałam nad wodą. Niestety kapłanka ostatecznie zdecydowała się wyruszyć w świat, a pieski odeszły razem z nią. Został tylko jeden. Nie wiem, dlaczego nie wyruszył z matką i rodzeństwem. Może jakimś cudem wyczuwał moją obecność. Chociaż uwielbiał ganiać za motylami i polować na króliki, codziennie przychodził położyć się obok lub towarzyszyć mi na spacerach po klifach. Gdy się już zestarzał, po jedzenie chodził do pobliskich wiosek i miasteczek, a większość czasu drzemał pod ołtarzem. Podczas takich chwil siadałem obok niego i gładziłem go po sierści. Nie wiem, czy to czuł. Ja tak. To były jedyne chwile, gdy czułem w palcach mrowienie. Jeśli pozostała we mnie jakaś resztka mocy, najsilniejsza była w obecności zwierzęcia. Dla bogów życie ludzkie wydaje się być prochem, a co można powiedzieć o psach? Spędził ze mną kilkanaście lat, ale wszystko ma swój kres. Siedziałem koło niego i czułem, jak jego siły powoli się wyczerpują. Patrzył na mnie wielkimi oczami, choć zmarniałymi ze starości, nadal pełnymi miłości. Jego ogon podrygiwał, jakby bardzo chciał, ale nie mógł już merdać. Nie tylko jego siły uchodziły, moje też. Czułam, jakbym stawała się przeźroczysta. Każdy oddech stawał się coraz trudniejszy. Tylko on trzymał mnie przy życiu przez ostatnie lata. Jego wiara, a być może raczej wierność, sprawiały, że zachowałam swoją postać. Gdy wszyscy inni o mnie zapomnieli, ten pocieszny psiak był jedynym, który trwał. Mogłam zrobić tylko jedno. Podniosłam go i przytuliłam do siebie. Opuściłam progi świątyni. Słońce akurat zachodziło, a widok z klifu był przepiękny. Ocean pod nami epatował spokojem. Usiadłam na trawie, a pies leżał na moich kolanach. Wspólnie patrzyliśmy, jak ognista kula chowa się za nieboskłonem, a nas ogarnia ciemność. Gdy pojawił się księżyc i gwiazdy, a ja czułam, jak serce psiaka bije coraz wolniej, powiedziałam: mój jedyny, wierny, kocham cię. Pies jakby wszystko zrozumiał, polizał mnie po dłoni. Podrapałam go za uchem. Po raz ostatni spojrzał na mnie z miłością, której nie da się opisać, po czym zamknął oczy, by ich nigdy później nie otworzyć. Umarł. Zanim zdążyłam pomyśleć, co to dla mnie oznacza, poczułam, jak się rozpływam. Moje ciało powoli zmieniało się w kropelki, które następnie spływały po skałach klifu, by następnie dołączyć do oceanu. Fale stały się głośniejsze, jakby buntowały się przeciwko śmierci mojej i mojego towarzysza. Czy się boję? Nie. Wszystko ma swój początek i swój koniec. Mój koniec nie był aż taki zły. Z oceanu powstałam, w ocean się obrócę.
Tak, to było kolejne opowiadanie, które brało udział w konkursie Rubieże Rzeczywistości. Znajdzie się w czwartym tomie, no, oczywiście po różnych stawkach redakcyjnych, ale będzie w czwartym tomie, zapraszam. A teraz, proszę Państwa, tak sobie pomyślałem, że w ostatniej audycji Bibliotekarium, kiedy rozmawialiśmy z Grzegorzem Kozubskim, padło takie pytanie, obiecałem, że się jakoś będę próbował mądrzejszych od siebie dopytać, co to dla nich oznacza. Padło pytanie dotyczące tego właściwie, dlaczego pisana jest fantastyka, dlaczego różni ludzie podejmują tego rodzaju wysiłki, że skrobią, no dzisiaj już nie skrobią, dzisiaj pukają w klawisze komputera, ale że podejmują ten wysiłek i tworzą kolejne dzieła z gatunku science fiction. Miałem się rozpytać, no i pierwszym takim naturalnym typem z mojej strony to był Wiktor Żwikiewicz. I w związku z tym, no cóż, dzwonimy do Wiktora.
Tak?
Wiktorze, ostatnimi czasy, kiedy rozmawiałem w audycji z Grzegorzem Kozubskim na temat tego, po co właściwie pisuje się fantastykę, no właśnie, padło to pytanie i tak z marszu to byłem w stanie wymienić kilka powodów, ale pewności za żadnym, właściwie przy żadnym z tych punktów nie miałem. No i obiecałem, że się będę pytał różnych ludzi, którzy fantastyką wcześniej lub teraz parają się, jak to jest z tą fantastyką, powtórzę. No, po co się pisze?
No, to jest problem bardzo złożony. Ja się nad tym też zastanawiałem, to nieraz. I dochodziłem do dosyć dziwnych wniosków, a przynajmniej warto to, co sobie pomyślałem, poddać pod dyskusję. Otóż czym jest w ogóle fantastyka naukowa i literatura tego typu, to próbował chyba najlepiej i najpełniej odpowiedzieć Stanisław Lem w fantastyce i futurologii. W wielu takich przemyśleniach felietona, które pisał, i chyba był, tylko że też nie dawał diagnozy po prostu, ale ewidentnie zauważał problem, zauważał, że to jest coś innego niż literatura, chociaż się posługuje wszystkimi zdobyczami literatury współczesnej i starożytnej, każdej innej, nie? Natomiast ja sobie pomyślałem, wymyśliłem coś takiego, że my po prostu czasami sobie nie zdajemy sprawy, że my dzielimy się, homo sapiens gatunek dzieli się nie tylko na narody, na rasy, na jakieś niszowe zupełnie subkultury, że my po prostu różnimy się, że tak powiem, umysłowym oprogramowaniem. Zwróćmy uwagę na to, że chociaż miłośnicy fantastyki w różnych krajach piszą, czytają swoim narodowym językiem, ale my się doskonale rozumiemy. Właściwie wszyscy się posługują tym samym językiem, pisząc fantastykę naukową. To jest jakby pewien gatunek, pewien język, wspólny język. Takim samym wspólnym językiem posługują się na przykład kibice piłki nożnej po prostu. Obojętnie w jakim kraju, to oni się doskonale rozumieją problem i tak dalej. Są ludzie, których piłka nożna absolutnie nie wzrusza. I tak samo zupełnie. Ja znałem genialnych, niesamowitych ludzi, mądrych, bystrych, inteligentnych i tak dalej, którzy, że tak powiem, mieli kształty opływowe w stosunku do literatury fantastycznej. W ogóle nie wiedzieli, nie rozumieli specjalnie, co nas w tym rajcuje, co w tym jest i tak dalej. Bo do tego trzeba mieć właśnie to inne oprogramowanie. A inne oprogramowanie to polega na tym, że po prostu myśli się zupełnie troszeczkę inaczej. Może to jest z konstrukcji mózgu biologicznej, może z psychiki, może cholera wie z czego, ale na pewno to jest i najlepiej to po prostu my mamy mózgi o różne programy, że tak powiem, pojawiają się i oprogramowanie jest bardzo, bardzo naszych umysłów różne. I miłośnicy fantastyki mają właśnie to, że mają takie oprogramowanie, które jest doskonale, które przyswaja różne śmieciowe dane według literatury pięknej, bo że tak powiem, jakieś tam techniczne technologie, coś tam i tak dalej, to jest przecież w literaturze współczesnej zupełny margines i właściwie po cholerę zawracanie głowy. A w fantastyce naukowej, nawet jeśli to jest jakieś takie dyskretnie robione, to jest jednak bardzo ważne. Bardzo ważna jest nauka, technika, w ogóle nauka jako taka, łącznie z psychologią, z socjologią i wszystkimi innymi rzeczami, ale te inne rzeczy również w literaturze normalnej funkcjonują. Ja bym powiedział, że to jest po prostu mówienie innym w wypadku miłośników tym samym językiem na całym świecie.
Okej, Wiktorze, ale chciałbym ci zadać jeszcze pytanie, bo w dosyć w takim powszechnym mniemaniu, w powszechnym odbiorze, fantastykę naukową pisze się po to, żeby przewidywać przyszłość. Ja się z tym jakoś kompletnie nie mogę zgodzić, a ty?
To znaczy też nie. Po prostu jest to jeden z elementów. Fantastyka służy również do tego, żeby wskazywać ścieżki, wskazywać jakieś drogi ewentualne, z tego względu, że mamy o tym pojęcie, nas to interesuje, interesuje nas wiele rzeczy, które są dzisiaj, że tak powiem, nienamacalne, że są gdzieś po drugiej stronie Księżyca po prostu, ale my już mamy tą świadomość i próbujemy te konsekwencje spotkania z tym UFO, że tak powiem, jakoś ten. A to jest przyszłość. Przyszłość jest po prostu nieznaną, rzeczą nieznaną. Literatura piękna, ta głównego nurtu, właściwie nie dotyka takich problemów na styku z nieznanym, z rzeczami, z którymi się nie spotkaliśmy, nie zetknęliśmy. Te rzeczy są bardzo często zupełnie marginalne, ale to tam bywa, ale bardzo rzadko. Natomiast fantastyka się na tym na tym właściwie bazuje, na jakimś opisywaniu pogranicza tego dzikiego zachodu po prostu, tego miejsca, w którym się nasze przekształca w coś innego zupełnie, w inny jakiś świat. No to tego, a przy okazji rzeczywiście przy okazji po prostu daje alternatywne wizje, że tak powiem, co z tego wyniknie, no a wyniknie w przyszłości. Dzięki temu się przyszłością trochę czasami zajmuje, ale żeby to robić programowo, nie sądzę, żeby to kogokolwiek interesowało. Chociaż w dyskusjach z pisarzami to bardzo często były takie momenty, jak pamiętam, że ludzie sobie myśleli, że to, co wymyślili, czy to będzie, jak to będzie, no i nie wiadomo, no coś w tym jest, ale też tylko przy okazji.
No to ja mam jeszcze jedno pytanie dotyczące przewidywania przyszłości. Otóż czym bardziej się zajmuje twoim zdaniem fantastyka? Przewidywaniem przyszłych wynalazków, odkryć, ich konsekwencji, czy też przewidywaniem czegoś zupełnie innego?
To znaczy, jak myślę, to technologia, nauka, że tak powiem, idzie krok w krok właściwie z pisarzami science fiction, to sobie się wszystko nawzajem generuje. Natomiast uczeni, nawet jeżeli uczonym się pojawia jakiś problem, no to widzą ten problem, rozwiązują go i tak dalej, badają, no i rozwiązują. Natomiast pisarze science fiction po prostu bardzo często pokazują, jakie mogą być konsekwencje tego takiego czy innego, takiej czy innej drogi rozwoju, albo nie tylko technologicznego, społecznego również i w ogóle. Nauka się takimi rzeczami nie zajmuje, choćby z prostego względu, bo do tego potrzeba trochę artyzmu. Trzeba mieć wyobraźnię, trzeba mieć zupełnie inną rzecz. No, że tak powiem, trzeba umieć to sprzedawać, czyli jakoś pokazywać to ludziom, co z tego wyniknie, z tego jaja. I to robili właściwie pierwsi początkujący pisarze, początkujący, ci, którzy w Stanach pisali, którzy pokazywali konsekwencje, co będzie, jak będą cepeliny fruwały, jak łodzie podwodne będą pływały, jak i tak dalej, i tak dalej, jak świat będzie wyglądał. No to robiła fantastyka, no ale to tak
No właśnie, Wiktorze. Robiła to fantastyka, ale większość ludzi zainteresowanych tematem mówi, że zawsze robiła to źle. Bo na przykład przewidując, jak będzie wyglądał Paryż w XX wieku, przewidywała, że no, przechodnie będą brodzić w metrowych czy nawet wyższych pokładach końskiego łajna, że powiedzmy tłok na niebie w związku z rozwojem lotnictwa sterowców będzie taki, że się po prostu nie da latać i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej. Dzisiaj bardzo często się mówi o tym, że no ale przecież fantastyka nie przewidziała wielu takich gadżetów, które mamy, chociażby telefonów komórkowych.
Tu akurat chce mi się płakać ze śmiechu po prostu, bo telefony komórkowe były setki razy opisywane. Ludzie się posługiwali takimi gadżetami zresztą to jest prymitywny gadżet w ogóle, jeśli chodzi o komunikację między... W tej chwili jest akurat na topie, ale to jest zupełna już przeszłość zresztą. To odchodzi po prostu do lamusa komórki i tego typu zabawki. Przyszłość będzie dużo, dużo, dużo ciekawsza.
No dobrze, ale poczekaj, Wiktorze, jeszcze tylko ci podrzucę jedną rzecz. No bo mówi się, że nie przewidziała komórek. Dlaczego? Dlatego, że owszem, różne środki komunikacji się pojawiały w fantastyce, ale współczesna komórka, właściwie smartfon, to już jest właściwie mały komputer, za pomocą którego jesteśmy połączeni z siecią, za pomocą którego tego gadżetu jesteśmy w stanie surfować, ale też uczestniczyć w mediach społecznościowych. Żadna fantastyka, żaden utwór fantastyczno-naukowy nie przewidział na przykład social mediów i tego, co zrobią te social media z mózgami młodych i nie tylko młodych ludzi, że ich absolutnie zaprzątną, że w tej chwili problemem są ludzie, którzy muszą być cały czas online, bo jak nie są online, to się źle czują. Że fantastyka naukowa ma problemy z socjologicznym aspektem wynalazków, które czasami udaje jej się nawet sprytnie przewidzieć, ale konsekwencje to już jest zupełnie inna bajka. Sorry, że ci się wciąłem, ale chciałem doprecyzować po prostu.
To znaczy, ja się z tym zupełnie niespecjalnie zgadzam, bo po prostu to jest kwestia filozofii. Byli pisarze, którzy mieli polot oraz tacy, którzy dokładnie widzieli na ulicach Paryża Tony Gunna. Tym się różnią pisarze od pisarzy po prostu i myśliciele od myślicieli. Ja sobie myślę, że jednak na krótką metę wszystko można, że tak powiem, przejechać. Udowodnić, że pisarze nie przewidzieli tego czy siakiego i tak dalej. Przewidzieli. Absolutnie przewidzieli tysiące rzeczy, tylko trzeba poszukać. Trzeba poczytać książki, bo w książkach jest właściwie wszystko w tym balaście, ale to są rodzynki. Gdzieś tam między wierszami, gdzieś zresztą nigdy nie o to nikomu nie chodziło o to, żeby literalnie dokładnie przedstawić świat, jak będzie wyglądał, bo to jest niemożliwe przecież. Chociaż, bo ja wiem, jeśli mieliśmy teraz spotkanie z COVID-em, że tak powiem, zetknięcie. Bożeż mój, ile szumu, ile wszystkiego, przecież to było dziesiątki razy. Była Europa, przez którą przechodziła czarna dżuma. Były różne rzeczy, to wszystko było i były konsekwencje, w jaki sposób to się wszystko odzwierciedlało. Na aktualnym tam poziomie społecznym, w jakim to było, czy to stało, żywność czy średniowiecze, czy tego. No i jeśli dzisiaj my jesteśmy zaskoczeni, to tylko dlatego, że myśleli, że człowiek bez przerwy, kiedy żyje w pokoju, zapomina o wojnie, że tak powiem. A wojna jest za ścianą, zawsze była i będzie.
No tak, to prawda, ale wiesz co, tak sobie myślę jeszcze o tym, co powiedziałeś i kiedy wspomniałeś o tym, że właściwie wszystko było przewidziane, tylko trzeba to umieć znaleźć, to zastanawiam się, czy w nas przypadkiem nie zanikło to ta chęć szukania i czy, no właśnie, ale czy jesteś przekonany, bo powiem tak, kiedy czyta się twoje utwory, to ja mam jakieś takie głębokie przekonanie, że tobie wisiało kalafiorem dokładnie to, jaka będzie przyszłość. U ciebie opisani są ludzie w różne, no chociażby w opowiadaniach. Tam są ludzie, jakieś ich problemy, a ta cała przyszłość, te wynalazki, rakiety, pojazdy, którymi poruszają się po innych planetach, to są dekoracje. Więc ty, który właściwie używałeś przyszłości jako takiego elementu scenograficznego, no właśnie, jak to było z tym twoim pisaniem?
Akurat ten cały współczesny, jak on się nazywa, ten cały, no, przekształcanie ciał ludzkich.
Transhumanizm.
A, dobrze. Otóż chociażby się gnimy do tego. Strasznie w tej chwili, przynajmniej przed paru laty, zahuczało: o Boże mój, transhumanizm. Transhumanizm, jakie to cudowne, jakie to niesamowite, co z tego może być. Ja proponuję, żeby sięgnąć tylko do mojego pisania, przeczytać takie opowiadanie W cieniu Sfinksa. Jest to dokładnie słowo w słowo, każda rzecz w tym opowiadaniu dokładnie pokazuje, dotyka transhumanizmu, i to w takiej skali, o której jeszcze dzisiaj współcześni sobie mogą pomarzyć, nie pomyślą nawet. Tam idzie to o wiele dalej. Konsekwencje czegoś takiego. Wszystko jest pokazane w tym. I oczywiście można powiedzieć, że nikt z tego transhumanizmu, że tak powiem, nie tego. Wymyślali to już Grecy po prostu, kiedy nie wiem, Hermesowi przypinali skrzydełka do stóp, żeby fruwał. To jest też wizja transhumanizmu po prostu. Tak, tego typu. No, a ja naprawdę polecam wszystkim, jeśli ktokolwiek sięgnie do tego opowiadanka, W cieniu Sfinksa, jest to cudowna perełka na temat tego, co się stanie kiedyś, być może oczywiście, na fali transhumanizmu.
Okej, 1-0 dla ciebie, rzeczywiście. Ale co byś powiedział na przykład o takim opowiadaniu twojego autorstwa, które nosiło tytuł Maszyna? Przecież tam właściwie to tylko dekoracje, ta przyszłość.
Tak, to po prostu to właściwie to było takie, każde te dekoracje to jest po prostu, pisarz jest trochę malarzem, maluje ten obraz, wyobraża sobie świat i tak dalej, a potem przez ten wyobrażony świat przeciąga jakąś tam nitkę fabuły, porusza tymi marionetkami bohaterów i tak dalej, po to, żeby dostawało się wiarygodne i tak dalej. To w sumie jest dla pisarza przede wszystkim kapitalna zabawa. Jeśli ta zabawa będzie w miarę dobrze zarejestrowana, no to po prostu również czytelnik będzie miał świetną zabawę. Jest to trudne, ale pisarze się po prostu bawią, malują, robią to, co ich pasjonuje w danej chwili zresztą, bo ja się wielokrotnie spotkałem z tym, że pisarz, który z ogromną pasją pisze książkę, wymyśla problemy i tak dalej, kiedy ją kończy, odkłada i Bogiem naprawdę po miesiącu nie pamięta, co napisał. Bo już go interesuje zupełnie co innego. A przedtem żył tym jak wściekły. No, tak to z tym pisaniem jest.
I już. Pięknie Ci, Wiktorze, dziękuję za... Już Cię dalej nie będę męczył, bo w tej chwili to jest chyba ostatnia rzecz, o której marzysz, żebym Cię jeszcze wyciągał na kolejne dialogi. Słyszenia w takim razie w przyszłym tygodniu w bibliotekarium.
No dzięki. To znaczy w przyszłym tygodniu to już będzie inna rzeczywistość. A w tej innej rzeczywistości, cholera jasna, może się zdarzyć coś, czego żeśmy dzisiaj nie przewidzieli. No zobaczymy. I tak będzie tak, jak było. Hej, pa.
Tak, to tyle, Wiktor. Obiecuję Państwu, że będę wypytywał kolejnych pisarzy, co sądzą o science fiction, po co to się właściwie pisze i czy więcej w tym tego pierwiastka, który ciągnie nas w stronę przewidywania tego, jak będzie wyglądało jutro, czy więcej pierwiastka literackiego, może przygodowego. Zobaczymy. Właściwie trzeba będzie podjąć jakieś badania statystyczne. Na razie wypowiedział się Wiktor. Następne osoby na pewno jeszcze Państwo te relacje usłyszą. A teraz posłuchajmy kolejnego opowiadania. Tym razem będzie to Rafał Paliński, opowiadanie zatytułowane Demony nie śpią.
Rafał Paliński, Demony nie śpią. Stary, drewniany zegar wybił 11 wieczorem, budząc mężczyznę z odrętwienia. Chwilę później człowiek znowu zamarł, czekając w milczeniu, aż czasomierz ucichnie i wróci do swojego zwyczajnego trybu. Kiedy tak się stało, odczekał jeszcze chwilę, po czym wstał z krzesła i ostrożnie rozruszał zastałe członki. Przeciągnął się kilka razy. Był zły na siebie, powinien bardziej się pilnować. Już któryś raz tego wieczora prawie zasnął czuwając. Błąd, który w okopie mógłby kosztować życie całej kompanii. Niestety, nawet najlepsze zmysły się tępią, przemknęło mu przez myśl. Niewyraźnym wzrokiem spojrzał na porzucony kawałek kartki. Atrament zupełnie się rozmazał, czego mógł się zresztą spodziewać. I tak było do poprawy. Napiszę to lepiej, od nowa. Odbuduję nieudany wiersz, tak jak można odbudować każdy zniszczony dom. Delikatnie otworzył szufladę wiekowego biurka i nie patrząc do środka, w mig wymacał zimny, kanciasty kształt. Był tutaj, jak zawsze, jego najwierniejszy i w tej chwili ostatni przyjaciel. Jedyny, który pozostał z nim tak blisko od tamtego czasu. Zdecydowanym ruchem wyciągnął przedmiot i przyjrzał mu się uważnie w słabym świetle jedynej żarówki. Robił to przynajmniej raz dziennie. Sprawdzał, czy każdy element skomplikowanego mechanizmu działa bez zarzutu i nigdzie nie brakuje mu smaru. Bardzo nie lubił niedbalstwa. Zbyt wiele razy wiedział, jak kosztowało ono życie innych ludzi. Miał już serdecznie dość oglądania trupów swoich kamratów. Pistolet był bardzo specyficzny, o nietypowym kształcie, z przedłużoną lufą i uchwytem na kolbę. Dobry zarówno na większą odległość, jak i do dynamicznej wymiany ognia na krótkim dystansie. Według regulaminu powinien był zdać broń po zakończeniu służby, ale wolał zgłosić utratę w walce i przechować ją w odmętach wełnianego płaszcza na bliżej nieokreślone wypadki przyszłości. W całym logistycznym zamieszaniu, które nastało wraz z zakończeniem wojny, nikt nawet nie próbował zweryfikować, czy mówił prawdę. Uwierzono mu na słowo, zaś pistolet przydał mu się wystarczająco wiele razy, żeby utwierdzić go w przekonaniu, że postąpił słusznie. Sprawdził jeszcze magazynek, odbezpieczył, przeładował i ruszył wolnym krokiem, trzymając broń gotową do strzału. Ostrożnie obszedł wszystkie pomieszczenia, w każdym z nich będąc gotowym do zabicia intruza, którego jednak nigdzie nie było. Opuścił broń i rozejrzał się po pomieszczeniach. Przestronne, niegdyś tętniące rodzinnym życiem mieszkanie wyglądało coraz nędzniej. Na meblach zamieszkała warstwa wielomiesięcznego kurzu. Zabytkowe drewniane meble, o które od dawna nikt nie dbał, zaczynały butwieć. Ściany pożółkły, powoli pękała farba. W niemal każdym pokoju straszyły porozrzucone sprzęty, przewrócone krzesła, połamany w pijackim szale stolik, resztki rozbitych kieliszków. W palenisku wielkiego kaflowego pieca rzadko płonął ogień na tyle duży, żeby ogrzać wszystkie pomieszczenia. To też do mieszkania wkradała się wilgoć, zostawiając ślad w postaci grzebiejącego zwolna sufitu. To nie tak, że właścicielowi brakowało pieniędzy na wynajęcie sprzątaczki i jakiekolwiek zadbanie na swoje lokum. Rodzinnego majątku było wciąż dość dużo, żeby starczyło na normalne życie przez kolejnych kilka lat. Mieszkanie umierało wraz z nim, kawałek po kawałku. Z każdym zniszczonym przedmiotem zdawało się coraz mniej należeć do jeszcze żywego miasta, w którym się znajdowało. Podobnie było z całą kamienicą. Sypiąca się elewacja, brudna klatka schodowa wyłożona popękanymi płytkami i spróchniałe, skrzypiące schody dopełniały żałosnego obrazu całości. W środku nie miało prawa być nikogo. Mieszkanie było puste, od kiedy zamknął się w nim przed kilkoma tygodniami. Ostatni raz, gdy wyszedł, ledwo wrócił żywy. W mieście zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Niemal każdego wieczora w ciemnych ulicach i zaułkach lała się krew, a samotny wędrowiec miał coraz mniejsze szanse na powrót w jednym kawałku. Sam już nie wiedział, ile czasu tak spędził. Wszystkie dni mijały mu w monotonnym ciągu, przerywanym niespokojnym i nierównym snem. Jadł tyle, żeby przeżyć, ale zawsze do ostatniego okruszka, znacznie więcej za to pił. Jedzenie donosił mu stary stróż, jedyny poza nim mieszkaniec kamienicy, mający swoje schronienie w przylegającej do budynku od podwórza niewielkiej przybudówce. Jednooki i kulawy, posępny i milczący, ubrany zawsze w staromodny, wytarty mundur, przypominał bardziej figurę z gabinetu osobliwości lub stracha na wróble niż żywą ludzką istotę. Pamiętał go takiego od dzieciństwa. Stary wirus odzywał się bardzo rzadko, choć jeśli już to robił, to najczęściej do niego. Jednooki stracił oko w czasie poprzedniej wielkiej wojny, kiedy to w bezpośredniej walce wykuto mu je bagnetem. Od tamtej pory żył z niewielkiej państwowej renty, do tego zajmował się kamienicą, choć biorąc pod uwagę jej stan, było to stanowisko czysto umowne. Tymczasem mężczyzna po dokładnym obchodzie wrócił na swój posterunek, niosąc za sobą kolejną butelkę absyntu. To nie tak, że zaczął pić na froncie. Tam po prostu do tego przywykł, gdy każdego dnia na uspokojenie lęku wlewał w siebie podłą wódkę pędzoną ze zgniłych ziemniaków. Jak sam powtarzał nielicznym zainteresowanym, inaczej nie był w stanie przyjąć rzeczywistości. Alkohol pomagał mu przenieść się choć na chwilę do świata, w którym zapominał o wszystkim, co zobaczył. Był wtedy znów młody, niewinny, nienaznaczony jeszcze żadną z licznych blizn. Czysty i niewinny, dobry i piękny. Kochał tę projekcję własnego umysłu i pomimo ich oczywistej iluzoryczności zanurzał się w nich regularnie. Najtrudniejszy był moment, w którym próbował dojrzeć jakikolwiek głębszy sens swojego istnienia. Ten jednak zawsze mu się wymykał, a on powoli wracał do rzeczywistości, opuszczając swój prywatny świat idei. Na powrót stawał się cieniem istoty, którą kiedyś był, a która zginęła rozszarpana przez pierwszy odłamek. Odkorkował, nalał do szklanki, rozcieńczył wodą z karafki. Przed pierwszym łykiem zaciągnął się mocnym piołunowym zapachem. pociągnął pierwszy łyk. Gorzki smak rozlał mu się po gardle. Absynt wciąż mu nie smakował, ale już dawno przywykł zarówno do ziołowego smaku, jak i uczucia przepalanego żywym ogniem gardła. Z szuflady, tej samej, w której jeszcze niedawno spoczywał pistolet, wyjął fajkę. Była to jedyna pamiątka po koledze z drużyny, którego szrapnel rozerwał na setki kawałków. Trwało to sekundę, może dwie. W jednej chwili był człowiek, a zaraz potem już go nie było. A on stał tam obok. Pamiętał dokładnie, jak podnosił się z ziemi, zrzucając z siebie kawałki lepkiego mięso munduru i zobaczył tą jedną fajkę, która leżała na dnie leja, jak gdyby ktoś się po prostu przed chwilą upuścił. Nie mógł jej tam tak po prostu zostawić. Kiedyś z ochotą palił z niej tytoń, wspominając zabitego kamrata. Teraz robił to tylko w lepsze dni. Znacznie częściej nabijał ją opium, co zdarzało mu się robić jeszcze na froncie. Nie był w stanie pozbyć się fańki, nie potrafił jej po prostu wyrzucić, ani chociażby złożyć w grobie, do którego w zasadzie nie było czego składać. Od tamtego dnia zaczął zadawać sobie pytanie, dlaczego to nie jego trafił tamten szrapnel. Najracjonalniejsze wytłumaczenie, mówiące, że po prostu punkt, w którym był w tym momencie, nie znajdował się na krzywej wyznaczającej tor lotu pocisku, było dla niego zwyczajnie śmieszne. Śmiał się za każdym razem, gdy ktoś próbował przedstawiać mu wojnę matematyką, nawet jeśli żelazne zasady logiki nakazywałyby uznać aksjomaty królowej nauk. Bo jak można było wyjaśnić to, że od tamtego momentu śmierć go omijała? Zawsze był tuż obok niej, ale nigdy nie trafił do niej samej, mimo tylu okazji. Za każdym razem wroga kula przelatywała obok, czasem drasnęła go w ramię, albo po prostu zabiła towarzysza z lewej czy prawej strony. Wiele razy był ranny, raz nawet miał bagnet w brzuchu. Nigdy jednak nie było mu dane umrzeć. Zawsze się wylizał. Był jak szczur. A przecież nawet cholerny rachunek prawdopodobieństwa nakazałby mu w końcu zginąć. Nie miał pojęcia, czy było to działanie Boga, szatana, przewrotności losu, zwykłego przypadku, czy może pierwotnego, zwierzęcego instynktu przetrwania. Nie modlił się od momentu, kiedy uświadomił sobie, że nie wie, do kogo właściwie mówi. Kapelan co niedzielę powtarzał puste słowa o czekającym ich Królestwie Niebieskim, a tymczasem on żył w piekle koloru okopowej szarości, doprawionej brunatnym błotem i zabarwionej szkarłatem krwi. Potępiony przez sam fakt, że się tam znalazł, skazany na wieczne unikanie śmierci i umieranie w kawałkach razem z każdym z przyjaciół. Mimo to trwał, z każdym dniem coraz mniej czując się człowiekiem, a coraz bardziej uwalniając w sobie pierwotnego zwierza, gotowego zagryźć wszystko, co się rusza, żeby tylko wykroić dla siebie jeszcze jeden cień życia. Zachowywał jednak na tyle człowieczeństwa, że oprócz życia dla siebie za każdym razem wyrywał wojnie kolejne 6 stóp na grób dla kumpla, którego nikt nigdy nie odwiedzi. Ale wojna przecież w końcu się skończyła. W jej ostatnich dniach stracił jeszcze kilku druhów, ginących często w najgłupszy możliwy sposób. Od snajperskiej kuli po zapaleniu papierosa lub zaplątaniem śmiertelnym uścisku kolczastego drutu. Niektórzy po prostu sami za sobą kończyli, porażeni beznadzieją sytuacji. On nigdy nie był w stanie. Potrafił zabijać ludzi patrząc im w oczy, wbijać w nich bagnety i noże, ciąć zaostrzonymi saperkami, strzelać i rozbijać czaszki, ale z jakiegoś powodu nie potrafią zabić siebie. A może po prostu nigdy się nie odważył. We wszystkich tych chwilach po prostu działał, instynktownie, odruchowo, często pod wpływem adrenaliny lub morfiny, chętnie wydawanej przez frontowych konowałów w tych momentach, kiedy służby logistyczne jakkolwiek działały. Gdy kończyły się cuda współczesnej chemii, takie jak tabletki z metamfetaminą lub zapasy zdobycznego opium, znowu wracał do wódki. W przypływie wisięczego humoru na blaszanej manierce wyskrobał nawet nierówny napis lekarstwo na rany i duszę. Na przemian otępione i wyostrzone zmysły w końcu zawsze wracały do normy. Mijał dzień, tydzień, miesiąc, czasem nawet rok i wtedy wracało do niego wszystko, co zobaczył i co zrobił. O każdej chwili, kiedy kogoś zabił, myślał jak o chwilowym zatrzymaniu, wyjęciu z człowieczeństwa, którego dokonywał tak wiele razy. A przecież zawsze wracał i dalej był człowiekiem, choć za każdym razem już trochę innym. Pamiętał dzień, w którym wrócił tutaj, do rodzinnego miasta. Na zwycięskiej defiladzie szedł z piersią obwieszoną medalami, gwiazdami oraz krzyżami nadanymi za odwagę i poniesione rany. Maszerował sam jako jedyny żołnierz swojego plutonu, oficer i cztery drużyny strzelców w jednym. Podkute buty stukały o twardy, nierówny bruk, a wpatrzone w dal puste oczy nie były w stanie uronić nawet jednej łzy. Nikt nie witał ich tak, jak byli żegnani przy dźwiękach orkiestry z kwiatami i radosnymi okrzykami. Ludzie, biedniejsi i mizerniejsi niż przed kilkoma laty, częściej wyglądali z zabrudnych firan niż wychodzili na ulicę. Ci, którzy odważyli się tam pojawić, często na próżno szukali wzrokiem swoich bliskich, ojców, mężów, braci i synów. Obleczona w mundury zgraja żywych trupów i ludzkich wraków, ledwo trzymających równy krok, należała już do innego świata, będąc raczej pochodem cieni niż istot z krwi i kości. Opium było za słabe, więc znów widział to wszystko w najdrobniejszych szczegółach. Popił więcej absyntu, krztusząc się przy tym i charcząc od nadmiernej ilości. Gdy zrobiło mu się lepiej, wstał, podszedł do imponującego regału z ciemnego drewna i instynktownie sięgnął po książkę. Usiadłszy z powrotem na krześle, usiłował skupić wzrok na rozbieganych literach i ułożyć je w wyrazy. Wreszcie zaczął czytać. Przeczytał zaledwie kilka pierwszych zdań, gdy nagle poczuł czyjąś obecność. Nerwowo chwycił pistolet i rozejrzał się, celując po ścianach. Na jednej z nich zarysował się kształt, który przypominał ptaka. Na pierwszy rzut oka był to kruk. Gdy przetarł oczy i popił alkoholu, kształt zamiast zniknąć stał się jeszcze bardziej wyraźny. To go przeraziło. Znów to widział, znów tam był. Pole bitwy skąpane w odcieniach błotnistej szarości, zalane brudną wodą leje i sterty umundurowanych zwłok. Ziemia pod nim była mokra, on sam leżał wśród niemal jednolitej trupiej masy, od której odróżniał się jedynie tym, że wciąż oddychał, mimo krwawiącej rany podbrzusza. Na jasnym, dziennym niebie, na którym próżno było szukać promieni słońca, szybko zaczęły pojawiać się pierwsze sylwetki ciemnych ptaków, które z każdą chwilą stawały się coraz większe. Czarni bracia przyszli na żer, aby odebrać to, co od zarania dziejów należało im się z łaski wojny. Czasem brali także tych, którzy jeszcze żyli, choć znajdowali się już na cienkiej granicy między życiem a śmiercią. Żadna inna sytuacja nie wystawiała bardziej na próbę woli przeżycia. Doskonale wiedział, co robić. Tak samo jak wtedy skierował trzymającą broń drżącą rękę w kierunku kruka. Gdy zaczął umieszczać go na linii muszki i szczerbinki, kształt zaczął się rozmywać. Nie przestając mierzyć do naznaczonego przez kruka fragmentu ściany, sięgnął wolną ręką po szklankę i popił alkoholu, co jednak nie pomogło mu zebrać rozbieganego wzroku. Przypomniał sobie wspomnienie, które widział przed chwilą. Wtedy uratował go pistolet, ten sam, który właśnie trzymał. Gdy ptak zaczął powoli iść po innych ciałach w jego kierunku, strzelił. Chociaż kula nie dosięgła celu, to kruk wyraźnie spłoszył się i odleciał. Nie miał pojęcia, czemu wówczas nie trafił. Odległość była krótka, a on był naprawdę niezłym strzelcem. Przez krótką chwilę przemknęła mu myśl, że być może to ten sam kruk, którego wtedy odpędził, a teraz przyszedł odebrać swój łup. Gdy po raz kolejny wymierzył i położył już palec na spuście, zorientował się, że ptaka już nie ma. Oszołomiony zerwał się, rozglądając po pokoju i celując po ścianach. Kruk zniknął. Kiedy już był bliskim przekonania samego siebie, że była to tylko projekcja zmęczonego umysłu, kątem oka dostrzegł rysujący się na innej ścianie czarny kształt, który należał do kruka. Nie, tym razem nie mógł się mylić. No i czego chcesz? Przyszedłeś mnie tu straszyć? Takich jak ty, twoich czarnych braci, widziałem tysiące. Kim jesteś? Jednookim bogiem na tronie świata? Szatanem czy śmiercią? Co chcesz mi powiedzieć? Kolejne swoje nigdy więcej? Przerabiałem to wystarczająco wiele razy, więc nie wiem, co jeszcze możesz mi odebrać. Ciekawe, czy jesteś kuloodporny, ptaszku. Zupełnie nie wiedział, do kogo i po co tak naprawdę wygłasza ten monolog. Poczucie bezsensu było tym silniejsze, że gdy już miał strzelać, stwór znów zniknął. Z wściekłością rzucił pistolet na zagracony blat i zamknął oczy, próbując choć przez chwilę nie widzieć nic. Wrócił do lektury, co i rusz, robiąc notatki i podkreślając co ważniejsze słowa. Postanowił, że następnym razem od razu będzie strzelał, nie marnując czasu na wywody, których nikt nigdy nie usłyszy. Skupienie kosztowało go niemało energii. Wciąż nie mógł zapomnieć o zwierzęciu. W końcu odłożył książkę i przemógł się, żeby sięgnąć po kartkę i zacząć pisać. Wiedział, że wiersze, które miały powstać, nie będą chętnie czytane. Daleko im do szlachetnych ideałów, antycznych cnót, do których niby każdy powinien dążyć. Próbując znaleźć jakąkolwiek pozytywną myśl, którą mógłby obrócić w wiersz, doszedł jedynie do początków życia, po powrocie do miejsca, którego już nie był w stanie nazywać domem. Na początku nie było tak źle, choć irytowało go, że każdy prosił, żeby opowiedzieć, jak tam było. Jego pluton został co prawda poza nim samym unicestwiony, ale żyło jeszcze trochę byłych wojaków z reszty kompanii. Spotykał się z nimi regularnie, próbując wrócić do tego, co było wcześniej. Znów włóczyli się po kawiarniach i piwiarniach, z których wytaczali się nad ranem, wolni od złych myśli. Obciążeni jedynie niezapłaconymi rachunkami i kolejnymi wziętymi na kreskę butelkami. Świat pijaństwa i radości trwał jednak krótko, szybko ustępując miejsca brudnemu odcieniowi rzeczywistości. W mieście, jak i w całym państwie, rozpleniły się jednocześnie dwie nowe zarazy. Epidemia dziwacznej choroby, której dotychczas nie znali lekarze, oraz rewolucja chcąca wywrócić zrujnowany kraj do góry nogami. Mówili, że epidemia zabiła jeszcze więcej ludzi niż wojna, ale on wiedział, że to nieprawda, bowiem wojna nie wszystkich zabija od razu. Część jej ofiar umiera dopiero po latach, zdychając wcześniej kawałek po kawałku. Ta wojna, jego wojna, jeszcze się nie skończyła, wciąż zbierając swoje ofiary. Raz rozpoczętego przelewu krwi nikt nie był w stanie zatrzymać. Kilka lat życia w ciągłym strachu, nieustannego balansowania pomiędzy życiem a śmiercią, rujnowało nie tylko wracających z frontu weteranów, ale i wszystkich obywateli. Przez pierwszy rok tryskali entuzjazmem, czytając prasowe doniesienia o kolejnych starciach i spodziewając się rychłego zwycięstwa. Gdy jednak wojna się nie kończyła, a rewelacje dziennikarzy zastępowały coraz dłuższe listy poległych, ludzie zaczęli coraz bardziej wątpić w sens całego konfliktu. Krew zawsze przyciąga drugą krew, a zdradziecki wiatr ochoczo niósł jej odór nad miasto, czego zatrutym owocem była rewolucja. Koniec jednej wojny zwiastował początek kolejnej, aż w pewnym momencie nikt nie wiedział już, o co i przeciw komu toczy się walka. Błotnista ziemia okopów zmieniła się w szary bruk placów, ulic i uliczek. Ci, którzy powrócili, szybko zebrali się z powrotem. Resztkami rozbitych kompanii, starych batalionów ruszyli do nowych szturmów. Ich okopami stały się ciemne zaułki, w których czekali na rewolucjonistów, uzbrojeni we wszystko, co tylko udało im się ze sobą zabrać i przechować w odmętach płaszczy i plecaków. Nowa krew lała się obficie, po czym wsiąkała w bruk, spływając aż do trzewi ziemi. On też już nie potrafił inaczej, a nocne starcia, opisywane w gazetach jako bandyckie napady i chuligańskie rozruchy, traktował jak dalszą część nigdy niezakończonej wojny. Zaiste prawdą były słowa, które usłyszał kiedyś od jednego podoficera, że raz uwolniona krew sama pcha koła historii. Nigdy już nie miał być tym samym człowiekiem, którym był wcześniej, jak zresztą każdy, kogo odpowiednio głęboko naznaczyła wojna. Młodzieńcza niewinność i prostoduszna uczciwość całego pokolenia zginęła wraz z pierwszymi odłamkami, pogrzebana pod gruzami brutalnie przerwanych żyć. Resztki jego znajomych, towarzyszy broni, wybijała choroba. Część z nich ginęła w nocnych starciach i zamieszkach. Inni sami za sobą kończyli, nie wytrzymując ciężaru niechcianych wspomnień. A on po raz kolejny z jakiegoś niewiadomego powodu po prostu był i dalej egzystował. Z tych długich rozważań wyrwał go głos, jakby stłumiony szept, który od razu zwrócił jego uwagę. Musiał dobiegać z zewnątrz. Nie mogło być to stary dozorca, który o tej porze zawsze spał i nigdy nie wchodził do kamienicy po zmroku. To musieli być oni. Znaleźli go tutaj. Teraz naradzali się przed szturmem, a Kruk był zwiadowcą. Przez paręnaście minut trwał w dziwnym letargu, z dłonią zaciśniętą do białości na rączce pistoletu i drugą trzymającą butelkę. W końcu zaczął się uspokajać. Może jednak byli dość daleko, a on był jeszcze bezpieczny. Z trudem zmusił się do wiary we własną myśl. Kolejne dźwięki były podobne tym, które wydaje czołgający się człowiek w pełnym oporządzeniu, zakaczający guzikami i sprzączkami o podłoże. Następne było coś jakby kilkukrotne syknięcie zapalniczki. To jednak były drobnostki, które dawały się jakkolwiek sensownie wytłumaczyć. W końcu usłyszał jasny znak. Odgłos podkutych butów, delikatnie uderzających o wysłożone, skrzypiące drewniane schody. Teraz nie miał wątpliwości. Przyszli po niego. Wcześniej wybili cały jego pluton, a on był ostatni. I do tego sam. Ostatni żywi druhowie byli daleko, o ile jeszcze w ogóle gdzieś byli. Być może też właśnie po nich szli. Tak, dokładnie tak musiało być. Chcieli wybić ich wszystkich jednej nocy, tak jak tam na froncie. Mieszkanie było solidnie zamknięte, okna zasłonięte, a on zawsze miał gdzieś w pobliżu broń. Alkohol wraz z opium dobrze wymieszały się z płynącą w żyłach krwią, do tego stopnia, że w przypływie irracjonalnej odwagi postanowił opuścić kryjówkę. Coś w środku, jakaś idefix, mówiło mu, że musi wyjść na zewnątrz. Bał się, ale jednocześnie nie był w stanie usiedzieć w miejscu. Do tego ten Kruk. Czarny ptak wyraźnie rzucił mu rękawicę, której nie mógł nie podnieść. Wojna się nie skończyła, a on wciąż był żołnierzem. Nie mógł nie ruszyć do samotnego szturmu, choćby miał on być jego ostatnim. Pospiesznie dopił absynt i cicho odstawił pustą butelkę. Ostatni raz zaciągnął się opiumowym dymem i przegasił fajkę, którą schował do kieszeni. Z szuflady i skrytek wyciągnął wszystkie zapasowe magazynki, jakie posiadał. Chowając je, zauważył, że trzęsą mu się ręce. Na to nie mógł sobie pozwolić. Z drewnianej skrzyneczki wyciągnął strzykawkę z już gotową igłą i ampułkę z morfiną. Wlał płyn do środka, podciągnął lewy rękaw koszuli i wbił igłę prosto w żyłę. Nawet nie wzdrygnął się przy zakłuciu. Tak bardzo potrzebował uodpornić się na ból, nawet jeśli miał być to jego ostatni raz. Wierzył, że dzięki przyjętej mieszance będzie widział więcej, mniej przy tym czując. Chwilę potem zapiął rękaw i rzucił jeszcze jedno spojrzenie na niedokończony wiersz. Jeśli wróci, to go dokończy. A jeśli nie wróci, to i tak już nic nie będzie miało znaczenia. Rozejrzał się jeszcze raz po pokoju. Niegdyś piękne mieszkanie powoli zamieniało się w ruderę. Przykurzone i zaniedbane wnętrze było już tylko cieniem dawnego blasku, marnym odbiciem idei zabitej przez wojnę. Cicho i ostrożnie przeszedł do korytarza, z coraz większym trudem utrzymując równowagę. Wciągnął wysokie, skórzane buty, uprzednio wyjmując z nich żabkę z bagnetem i zatykając ją za pas. Założył płaszcz, pomacał kieszenie. Zdobyczny rewolwer, mniejszy i poręczniejszy od pistoletu, był na swoim miejscu. Wyjął go na chwilę, tylko po to, żeby sprawdzić, czy bęben jest pełen. Jeszcze przez chwilę stał przy drzwiach, nasłuchując, ale w końcu stwierdził, że pewnie czekają na niego na dole, bo od jakiegoś czasu niczego nie słyszał. Ostrożnie otworzył drzwi, mozolnie siłując się z każdym z ciężkich zamków. To śmieszne, pomyślał. Tyle czasu siedziałem tu zamknięty, żeby być bezpiecznym, a teraz, kiedy przyszli, sam do nich wychodzę. Irracjonalne. Nie zauważył, ani nawet nie poczuł, w którym momencie zaciśnięta na pistolecie do białości dłoń stała się trupioblada. Był już gotowy otworzyć drzwi, ale jeszcze się zawahał. Dla pewności od razu wyciągnął bagnet. Przepełniało go dziwne, nerwowe napięcie, które miało już za chwilę znaleźć swoje ujście. Chwiał się na nogach, oczami błądził po każdym detalu drzwi, a jednocześnie usiłował przyjąć odpowiednią postawę. Walczył tak ze sobą dobrą minutę, aż w końcu zebrał w jednym momencie wszystkie swoje siły i zmysły i nacisnął klamkę. Gdy już otworzył drzwi na tyle szeroko, żeby się w nich zmieścić, niewiele myśląc wypadł w ciemność. Sekundę później zniknął w niej, całkowicie pochłonięty przez czarną otchłań. Zaledwie parę chwil później w pustym mieszkaniu dało się usłyszeć rozrywające nocną ciszę odgłosy wystrzałów. A potem już tylko kruk zakrakał.
Tak, to drugie kolejne opowiadanie, które się znajdzie w czwartym tomie Rubieży Rzeczywistości. Cóż, obiecałem Państwu troszkę opowiedzieć, właściwie opowiedzieć, nie ma o czym opowiadać, porozmawiać Państwu, właściwie pomonologować trochę na temat teorii spiskowych. Bo wiecie Państwo, to przy okazji Księżyca, kiedy mówiłem, no bo oczywiście są wśród nas ludzie, którzy uważają, że na Księżycu nigdy nie wylądowano i kiedy się ogląda, czy też czyta artykuły na ten temat, że nie wylądowano, to argumenty tam przytaczane, no one są mniej lub bardziej przekonujące. W każdym razie frapują. Znowu trzeba by uruchomić cały aparat badawczy, żeby te twierdzenia, które się tam znajdują na temat znaczników, na temat śladów, na temat tej flagi, która tam powiewa albo nie powiewa i tak dalej, i tak dalej. Ja nie dysponuję taką wiedzą. Państwo, przypuszczam, w sporej większości również nie. Jesteśmy skazani na pewien akt wiary albo niewiary. No dobrze, to jedna z teorii spiskowych, ale nie wiem, czy się Państwo kiedyś interesowali w ogóle teoriami spiskowymi. Ja, jak Państwo już zapewne wiecie, kilka razy o tym wspominałem, teoriami spiskowymi interesuję się bardzo. Może mniej ich treścią, bardziej zjawiskiem. Bo ja już dosyć dawno odkryłem, że no, w końcu jesteśmy w audycji ABW, w takim naszym inspiratorium troszeczkę, w którym staram się Państwa nakłonić do wymyślania różnych ciekawych rzeczy, które później można przelać na papier, no to ja doszedłem już dawno do wniosku, że teorie spiskowe to jest pierwszorzędny materiał literacki. Choćby były nie wiadomo jak głupie, to da się z tego wykroić całkiem fajne historie. Dlaczego mówię głupie? No bo wiecie Państwo, wśród wielu, wielu teorii, no właśnie wielu, wielu, są całe kanały w internecie, które od lat żyją z tego, że omawiają teorie spiskowe. Niejaki Ator Woźniak od wielu, wielu lat co niedzielę omawia jakąś teorię spiskową, a teraz już poszedł dalej. Jak mu się odpowiednią liczbę łapek w górę zamieści, to we wtorek pojawia się druga teoria spiskowa. Jak jeszcze więcej łapek, to nawet w czwartek następna i jeszcze są pytania i odpowiedzi dotyczące teorii spiskowych. W związku z tym, no, teorie spiskowe wydają się być niesłychanie wdzięcznym tematem, który w dodatku, mam wrażenie, rozmnaża się przez pączkowanie. Cóż z tego? No, to, że wśród tych teorii są takie, w które wierzymy chętniej i takie, które od razu kwitujemy, bzdura, no ale zdajmy sobie też sprawę, że to, że one istnieją, jakby z tego wynika, że są też ludzie, którzy tego w ten sposób nie kwitują. No, z takich uznawanych za teorie spiskowe opowieści to na przykład ta o czarnym rycerzu, że od kilkunastu tysięcy lat wokół Ziemi krąży tajemniczy satelita zwany czarnym rycerzem, i NASA o nim oczywiście wszystko doskonale wie, ale nam nie powie. To jedna z takich teorii. To przykładowe oczywiście. Wybieram pierwsze z brzegu. No, tu zerkam sobie na materiały pomocnicze i widzę na przykład, podpowiada mi lotnisko w Denver. A ono zostało oczywiście zbudowane przez
ludzi, którzy są związani z nowym porządkiem świata i będzie to, czy też jest już właściwie centrum zarządzania, no ja wiem, globalnym ludobójstwem i takim, a w dodatku jeszcze rodzaj obozu reedukacyjnego dla, na przykład dla rebeliantów, którzy się nowemu porządkowi świata będą przeciwstawiać. Po co to mówię? Po to, że... Najbardziej moja ulubiona, kompletnie absurdalna z mojego punktu widzenia, ale widocznie są ludzie, którzy w to wierzą. Otóż, proszę Państwa, według jednej z teorii Finlandia nie istnieje. Tam, gdzie nam się wydaje, że jest Finlandia, to jest tak naprawdę Morze Bałtyckie, a Finowie tak naprawdę żyją w Szwecji, a wszystkie mapy, wszystkie odczyty GPS, to jest jedna wielka manipulacja, proszę Państwa. Ja nie wiem, widocznie są ludzie, którzy w to wierzą. To mi się wydaje szczególnie absurdalna teoria, ale no wyobraźmy sobie liczbę osób, które musiałyby być wciągnięte do tego spisku, żeby ukryć nieistnienie Finlandii. No, ale podobno jest tak, że kłamać, jeśli kłamać, to na pełną skalę, że duże kłamstwa nigdy tak naprawdę nie zostają rozczytane. Teorii spiskowych, proszę Państwa, tak naprawdę wokół nas jest tysiące. To już powiedziałem, inaczej Artur Woźniak w swoim programie z Zieloną Podświatą nie miałby z czego żyć. Nie miałby z czego nabijać tych kolejnych łapek i kasować od YouTube'a. Natomiast zdajmy sobie sprawę, że jest jakiś powód, dla którego my wszyscy uwielbiamy teorie spiskowe. Tak, proszę Państwa, bo to nie... Ja daleki jestem od twierdzenia, że są ludzie, którzy taplają się w teoriach spiskowych i są mędrcy, którzy w ogóle teoriami spiskowymi się nie zajmują. Otóż według badań, które zostały poczynione przez nie tylko amerykańskich naukowców, z tych badań wynika, że tak naprawdę my genetycznie, a w każdym razie tak nasz mózg przez pokolenia jest przyzwyczajony do teorii spiskowych, bo one tak naprawdę urodziły się wtedy, kiedy jeszcze biegaliśmy z maczugami, czy też z tym, z czym biegaliśmy w okresie jaskiniowym. Otóż wtedy takim naturalnym mechanizmem było, tak jak we współczesnej armii, swój obcy. Swój to wiadomo był człowiek, którym można było zaufać. Obcy to zawsze był ktoś podejrzany, choćby się nawet do nas uśmiechał. To wtedy podobno, tak chcą naukowcy, nie tylko amerykańscy, podobno wtedy zaczęły się kształtować w nas te tendencje do wierzenia teoriom spiskowym, a w każdym podlegania tym teoriom spiskowym. Bo ja chciałbym, żebyśmy uniknęli tego, że jak słyszymy słowo, taki zwrot, teoria spiskowa, to uśmiechamy się z wyższością, nie, my w takie bzdury nie wierzymy. Otóż podobno nie ma na świecie człowieka, który po dobrym przebadaniu, a właściwie przepytaniu, w przypadku którego nie okazałoby się, że wierzy w jakąś tam teorię spiskową. Znowu, rzecz wyczytana przeze mnie, w związku z czym wierzę, bo mi jest to potrzebne do dalszego wywodu, w związku z czym wierzę, że rzeczywiście ta nasza próba takiego odbicia się od teorii spiskowych, że nie, my w to nie wierzymy absolutnie, jest w gruncie rzeczy taką protezą, taką próbą zafałszowania rzeczywistości przez nas, bo my chcemy być ci lepsi, którzy w głupoty nie wierzą. Tymczasem ta naturalna tendencja do tego, żeby teoriom spiskowym podlegać, jakiejś konspiracji, tym rzeczom, jest podobno wpisana, jeśli nawet nie w nasze DNA, to w pewne nasze takie zachowania, naszą psychologię po prostu. I teraz tak się zastanawiałem, jak to się dzieje, to rzecz oczywista, że tych teorii spiskowych, jak im są trudniejsze czasy, tym teorii spiskowych jest więcej.
Ale zastanawiałem się, jak to się stało, że my teoretycznie w takim racjonalnym społeczeństwie, my bardzo często słyszy się w sporach pomiędzy ludźmi, no nie, ja wierzę w naukę. Ja cały czas powtarzam, że w naukę lepiej uprawiać niż w nią wierzyć. Bo jeśli wierzymy w naukę, to się stawiamy na tej samej pozycji, co wyznawcy wszelkiego rodzaju religii, czyli po prostu przyjmujemy to bez dowodu, no bo wierzymy w naukę. Więc dobra, czyli jesteśmy uprawiamy naukę i nauka nas interesuje. Otóż po pierwsze, nic bardziej mylnego, większość z nas jednak w naukę wierzy. Ale dobrze, skoro wierzy w tę naukę, to dlaczego właściwie, mieniąc się dosyć powszechnie, że jesteśmy ludźmi racjonalnymi, którzy tu odrzucają jakieś bzdury, to jednak te teorie spiskowe w tym czy w innym miejscu nas dopadają. I tym się zainteresowałem i zacząłem sobie szperać w internecie. Otóż dlaczego ostatnio szczególnie te teorie tak eksplodowały? No po pierwsze, bo czasy są, co by tu nie powiedzieć, dosyć trudne. Te czasy nie rozpieszczają nas i w związku z tym no, sprawiają, że chętnie w różne teorie wierzymy. Ale jest jeszcze jeden podobno czynnik, który tak naprawdę, jak się zaraz chwilę Państwo przekonacie, tak naprawdę też jest rodzajem teorii spiskowych, ale powiem o nim oczywiście. Otóż mówi się bardzo często, że rozprzestrzenianiu się obecnie teorii spiskowych, tym teoriom spiskowych sprzyja coś, co się nazywa, i wyleciało mi słowo z głowy i teraz będzie problem, to się nazywa komora echa, czy co jakoś tak podobnie. Chodzi o coś takiego, o zjawisko, w którym na przykład w mediach społecznościowych dobieramy sobie znajomych, ale głównie takich, z którymi nie dzielą nas poglądy. Raczej staramy się zamykać w takiej banieczce. W dodatku jeszcze w sukurs przychodzi nam algorytm, chociażby Facebooka, który nam skrzętnie podsuwa tych, co myślą podobnie, a odsuwa od nas, odfiltrowuje niejako te osoby, które jakoś tam nie jest im z nami po drodze. Już sobie przypomniałem, to zjawisko, które następuje w wyniku takiego filtrowania, nazywa się komorą echa, bo ta komora echa, czyli to nasze środowisko, w którym się poruszamy, rzucona przez nas jakaś wzmianka o jakiejś teorii, natychmiast znajduje no, wdzięcznych słuchaczy, którzy w dodatku właśnie zachowują się jak to echo i rozprzestrzeniają. W związku z tym teorie spiskowe dosyć wdzięcznie się w tej chwili za pomocą social mediów rozprzestrzeniają. I zauważcie Państwo, mnie nie chodzi o to, czy te teorie są prawdziwe, czy nie. Nie w tej kategorii dzisiaj będziemy mówić o teoriach spiskowych. Raczej w kategorii ich roznoszenia się, bo mnie się wydaje, że to jest dosyć wdzięczny temat na jakiś kawałek literacki, jak teorie spiskowe same w sobie są pewnym zjawiskiem spiskowym, bo mówiłem o tym, że no ta teoria komory echa, ona też w jakiś sposób jest spiskowa. Praktyka algorytmowania w mediach społecznościowych, ta praktyka psychologiczna wreszcie, której się poddajemy, czyli dobierania znajomych. Ja się czasami, wiecie Państwo, czuję taki lepszy, tak, czasami człowiek musi poczuć lepszy, bo ja jakby się spojrzało na znajomych, których mam klikniętych w Facebooku, to są tak różne osoby, no ale ja po prostu staram się przeciwdziałać komorze echa, już wcześniej o niej wiedziałem i staram się właściwie nikogo nie odrzucać. Ja też specjalnie aktywny na Facebooku nie jestem, nie prowadzę tam długich dyskusji. Facebook to nie jest miejsce, w którym specjalnie prowadziłbym jakieś światopoglądowe dyskusje, czy rozważał, dzielił włos na czworo i rozważał, jaka jest istota tego świata. To jest złe miejsce na te rzeczy, bo właśnie komory echa sprawiają, że jeśli masz zgromadzonych ludzi, którzy ciebie popierają, którzy uważają bardzo podobnie, to zyskujesz brawa. Ale jeśli nagle ogłosisz teorię, która jest absolutnie sprzeczna z twoimi poglądami, w związku z tym i z ich poglądami, to natychmiast staniesz się przedmiotem no przynajmniej lekkiego ostracyzmu, jeśli nie hejtu. I teraz sytuacja człowieka, który ma ludzi z różnych baniek, swoich znajomych, bo ja jako człowiek prymitywny i naiwny przyjąłem, że znajomych na Facebooku mam tak jak w życiu, różnych, z różnych środowisk, z różnych grupek i ja nie dzielę ludzi w związku z tym, że powiedzmy ten jest zielony, drugi jest czerwony, a trzeci wierzy w UFO, a czwarty nie wierzy w UFO, w związku z czym kilku z nich eliminuję, bo jest mi nie po drodze. Nie, mnie to nie interesuje. Interesuje mnie to, czy z tym człowiekiem można fajnie pogadać. W związku z czym rozmawiam z różnymi ludźmi i to szczerze Państwu polecam. To jest właściwie rodzaj buntu przeciwko algorytmom Facebooka i w ogóle pewnej psychologicznej takiej skazie, że staramy się żyć w komforcie, bo jak coś powiemy, to nam przyklasną. Nie polecam, tak jak powiedziałem, dyskutowania na Facebooku, bo tam albo was zakrzyczą, albo wam będą bić brawo tak głośno, że sami siebie nie będziecie słyszeć. W związku z czym to nie o to chodzi, ale w tym nieco skomplikowanym wywodzie staram się po prostu pokazać, że Facebook i inne media społecznościowe to jest miejsce dosyć niebezpieczne, które tworzy tę komorę echa. Komorę echa, która sprawia, że na przykład teorie spiskowe, opowieści o teoriach spiskowych dosyć łatwo się rozprzestrzeniają, dosyć łatwo zyskują kolejnych, i tu muszę użyć tego słowa, wyznawców. Tak, bo teorie spiskowe to jest w gruncie rzeczy, nie wierzcie Państwo, że ktoś mówi, zrobiłem prywatne śledztwo, no to rzadko, proszę Państwa, kto zrobił prawdziwe prywatne śledztwo. Najczęściej prywatne śledztwo ogranicza się do przejechania przez ileś tam naście, dziesiąt, set to już chyba rzadko kto, stron internetowych i przeczytaniu, no właśnie czego? Zauważcie Państwo, że treści w internecie, czy to w języku angielskim, czy w języku polskim, najczęściej są powielane i znajdziecie Państwo kilkanaście stron, na których jest napisane dokładnie to samo, nawet błędy są te same. I w związku z tym takie śledztwa w internecie, one bywają zwodnicze. Oczywiście można sobie sięgnąć po Google Scholar i tam poszukać artykułów naukowych, no ale proszę Państwa, ja już widzę, jak czytacie Państwo z wypiekami na twarzy artykuły naukowe liczące po kilkanaście stron, w dodatku napakowane językiem, który sprawia, że człowiekowi, nie wiem, krwawe poty występują na czoło albo dreszcze dostaje, bo tak niestety naukowcy czasami pisują. Nie, to jest właściwie utopia, tak się pewnych rzeczy weryfikować nie da. W związku z tym, tak jak powiedziałem, te prywatne śledztwa, że ktoś to sobie zweryfikował, nie, proszę Państwa, teorie spiskowe na ogół nie są weryfikowane i na ogół nie są potwierdzane bądź falsyfikowane prywatnymi śledztwami, tylko człowiek patrzy, w ilu jeszcze miejscach o tym pisali. Jak odpowiednio dużo jeszcze w tych nowych miejscach coś jeszcze dorzucą, jakąś ciekawostkę, człowiek mówi, no tak, to ciekawe, no to tak chyba musi być. Jeśli tak ma być, to okej. Ja zdecydowanie polecam obcowanie z teoriami spiskowymi, z którymi, tak jak powiedziałem, spiskuję z teoriami spiskowymi od dawna, ale one zawsze służą mi do podkręcania wyobraźni. Do tego Państwa namawiam. Studiujcie Państwo teorie spiskowe, ale co do zasady w nie nie wierzcie. Co nie znaczy, że wszystkie są fałszywe, tylko dajcie sobie Państwo taką szansę i rzeczywiście, jeśli już w jakąś macie uwierzyć, jakąś macie potwierdzić w takim, na takim poziomie, nazwijmy, tej właśnie wiedzy pewnej, no to musicie, czeka państwa no, duża praca, po prostu duża praca. To nie jest pogrzebanie po kilku stronach, to właściwie prawie studia w danej dziedzinie i wtedy rzeczywiście można coś powiedzieć, a nie tylko wyrecytować artykuły czy różne inne materiały pokazać, które się w internecie znalazło. Internet to jest, proszę państwa, wielki oszust, ale też wielkie dobrodziejstwo. No, dzięki niemu ciekawe rzeczy niejako same nasuwają się, niejako cisną się nam przed oczy i to jest wielka zaleta internetu. Generalnie chodzi mi o to, żeby ostrożnie. A teorie spiskowe, no cóż, te teorie spiskowe, o których wspomniałem, te komory echa, dlaczego o nich w ogóle zacząłem dzisiaj mówić? Dlatego, że to jest dosyć ciekawa sytuacja, w której się znaleźliśmy, bo to są oczywiście rzeczy, ponieważ rzecz będzie emitowana również na YouTubie, no więc oczywiście będę unikał podkładania się algorytmowi, ale zwróćcie państwo uwagę, że czasy ostatnich dwóch lat, kiedy to wiadomo co się działo i czym różne keczupowano nas i w ogóle te rzeczy się pojawiały w przestrzeni publicznej, to ile się wtedy teorii spiskowych pojawiło i w dodatku, kiedy śledzę sobie te teorie spiskowe, to jest tak fajnie, że one, nie wiem, czy państwo macie podobne jakby spostrzeżenia, w bardzo wielu miejscach te teorie nawzajem sobie przeczą, one zgodne są co do jednego. Keczupowanie jest bardzo, bardzo złe. Nie wiem, proszę państwa, jakie jest, tylko zastanawia mnie, że jeden i ten sam wniosek wysuwany jest bardzo często, no może nie ze skrajnie różnych przesłanek, ale z bardzo różnych. Czasami, tak jak powiedziałem, teorie kwestionujące keczupowanie, ich podstawy są sprzeczne. I znowu nie chodzi mi, proszę państwa, żebyśmy tutaj wzbudzali dyskusję, jak to jest z tym keczupem. Bo pewno wśród słuchaczy audycji są tacy, którzy są zwolennikami keczupu i są tacy, którzy wręcz przeciwnie uważają keczup za największe zagrożenie. Nie wiem jak jest, bardziej znowu chodzi mi o pewien mechanizm, żebyśmy sobie, nawet będąc o czymś bardzo przekonani, jeśli jesteśmy nawet o tym czymś bardzo przekonani, no to sprawdzajmy to. Bo to jest znowu tak, ja się cały czas zastanawiam, na przykład jak to jest z tymi spiskami dotyczącymi no, chociażby keczupu oraz pochodnych. Ile osób w taki spisek musiało być zaangażowanych? Okej, jest tu oczywiście na to argument. Jeśli nawet są to tysiące, to jest coś takiego jak banalność. Kiedyś mówiono o banalności zła, to w przypadku III Rzeszy, nie tylko zresztą, ale czasami banalność przekazu. No co z tego, że ktoś tam coś wie i nawet się podzieli z rodziną i ta plotka pójdzie, ale jeśli możni tego świata trzymają wysoko gardę, cały czas mówią, nie, to dobro najwyższe, które nas spotkało i keczupowanie jest w ogóle najważniejsze i jeśli bez keczupowania to w ogóle ludzkość wyginie, to wówczas cały czas pozostaje aktualna ta opozycja. Prawda i teorie spiskowe. Tymczasem ja bym się chciał, żebyście państwo myśląc nawet o tych utworach przyszłych, w których być może te myśli państwo zawrzecie, które w związku z naszym inspiratorium przyjdą wam do głowy, zastanowili się nad tym problemem, czy opozycja, którą przedstawiłem przed chwilą, czyli teorie spiskowe, a prawda, to jest właściwa opozycja. Bo być może ona powinna zupełnie inaczej wyglądać. Być może wrzucanie wszystkiego, co jest sprzeczne z oficjalną prawdą, już sam przymiotnik powoduje, że ufam temu mniej, bo jak coś jest prawdą, to jest prawdą. Jak jest coś oficjalną prawdą, to ja już się zaczynam niepokoić. W związku z tym, jak to jest, że jest prawda oficjalna i są teorie spiskowe, a może to w ogóle, a może na przykład jest tak, że oficjalna prawda też jest rodzajem teorii spiskowej. Wiem, pojechałem po całości, zostawiam Państwa z tymi przemyśleniami, a właściwie z zaczątkiem tych przemyśleń, bo chciałbym Państwa nakłonić do tego, żeby nie poruszać się po tym obszarze teorii spiskowych z takim przekonaniem, że coś wiem albo czegoś nie wiem, albo o czymś jestem głęboko przekonany. Teorie spiskowe są fajne jako materiał literacki. Teorie spiskowe są fajne, jeśli tłumaczą, racjonalizują nam w jakiś sposób świat, ale miejmy na uwadze, że one właśnie po to są tworzone. Mają nam świat, różne wydarzenia racjonalizować. A to jeszcze wcale nie oznacza, że są prawdziwe. Bardzo skomplikowana materia, proszę Państwa, wcale nie przekreślająca teorii spiskowych, ale z drugiej strony nakłaniam Państwa i proszę, żeby ostrożnie z teoriami spiskowymi, nie, że się Państwu zaraz coś stanie, że przybędą ludzie w czerni albo agenci wiadomych służb tajnych i dwupłciowych i natychmiast zaczną Państwa rozliczać z wiary albo niewiary. Nie, nie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, żebyśmy tworząc literaturę, wierząc w jakieś sprawy, w jakieś teorie, nie przekraczali cienkiej granicy. No i chyba to wtedy będzie najlepiej. Zagadałem się strasznie, zagadałem Państwa. Cóż, wypadałoby kończyć. Tak, dzisiejsza audycja jest dosyć długa. A to przecież w dalszym ciągu antologia Bibliotekarium Wakacje. A w przyszłym tygodniu zapraszam Państwa na 150. Bibliotekarium. Wierzcie mi Państwo, to będzie bardzo, bardzo ważne bibliotekarium. I tyle na dzisiaj. Pięknie Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że dzisiejsze opowiadania Pauliny Remus i Rafała Palińskiego spodobały się. Mam nadzieję, że nie zagadałem Państwa na śmierć i o tych teoriach spiskowych to już nie przesadziłem z tym ględzeniem, które Państwu zafundowałem. Mając tę nadzieję, żegnam się pięknie, dobrej nocy życzę i zapraszam za tydzień na 150. Bibliotekarium. Dobrej nocy.
A mówię do słowa do Państwa jak zawsze gospodarz ABW Marek Żelkowski. Audycję jak zawsze ostro technicznie obsługiwał Marek Sękiewelius, Radio Paranormalium i Bóg Radio. Dziękuję za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień w Bibliotekarium.
Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl